Apostoł Paweł, modląc się o Kolosan, prosi przede wszystkim o dwie rzeczy: żeby w pełni poznali wolę Boga i żeby poznawszy Bożą wolę, zgodnie z nią postępowali. Przypomnijmy słowa modlitwy apostoła zapisane w 9 i 10 wierszu 1 rozdziału listu do Kolosan. Nie przestaję modlić się za was i prosić, abyście w pełni poznali wolę Boga i zrozumieli ją dzięki duchowi mądrości. Modlę się też, aby wasze postępowanie było miłe Panu, by przyniosło owoc w postaci dobrych czynów i abyście coraz lepiej poznawali Boga. A dalej apostoł narodów modli się, jak czytamy w wierszu 11. Niech was umocni pełnia siły, jaka płynie z potęgi Jego majestatu, abyście zawsze byli cierpliwi i wytrwali, a także radośni. Modlitwa apostoła kończy się prośbą o trzy wielkie wartości. Apostoł prosi, aby jego przyjaciele, chrześcijanie w Kolosach, posiedli wytrwałość, cierpliwość i radość. Wytrwałość i cierpliwość to dwa wielkie pojęcia. W języku oryginalnym listu, w języku greckim, są to wyrazy hupomone i makrotumia. Pomiędzy tymi słowami jest pewna różnica. Słowo hupomone przetłumaczone zostało jako cierpliwość. Nie oznacza ono jednak cierpliwości w sensie pochylania głowy i pozwalania, aby wypadki toczyły się swoją koleją. To nie tylko zdolność znoszenia niepowodzeń, lecz także umiejętność zmieniania ich w chwałę. To cierpliwość zwycięska. Hupomone jest więc wyrazem, który opisuje umiejętność triumfalnego uporania się ze wszystkim, co może nam przynieść życie. Natomiast słowo makrotumia jest przeważnie tłumaczone jako wytrwałość. Znaczeniem jednak podstawowym tego słowa greckiego jest cierpliwość w obcowaniu z ludźmi. Cecha umysłu i serca, która umożliwia człowiekowi taką postawę wobec ludzi, że ich złośliwość czy ich okrucieństwo nigdy nie doprowadzi wierzącego do zgorzkniałości. Niemożność nauczania czegokolwiek bliźnich do rozpaczy, a głupota do irytacji oraz brak miłości nigdy nie zachwieje miłości w jego sercu. Makrotumia to więc wyraz, który opisuje człowieka, który nigdy nie traci cierpliwości, nadziei i wiary w ludzi. Tak więc apostoł Paweł modli się o hupomonę, o cierpliwość, która nie zawiedzie w żadnej sytuacji, i o wytrwałość, której nikt i nic nie może złamać. Modli się apostoł o takie cechy dla chrześcijanina, by żadne okoliczności nie skruszyły jego siły, duchowej siły, a żadna istota ludzka nie zabiła w nim miłości. Chrześcijańska wytrzymałość i cierpliwość muszą być niezniszczalne. Do tych cech dodana jest radość. Życie chrześcijanina nie jest ponurą walką z wydarzeniami i z ludźmi. Stosunek chrześcijanina do życia ma być pogodny i promienny. Chrześcijanin cieszy się właściwie w każdej sytuacji. Jeden z myślicieli powiedział: jeżeli radość nie zapuściła korzeni w glebie cierpienia, jest płytka. Jeżeli radość nie zapuści korzeni w glebie cierpienia, jest płytka. Łatwo być szczęśliwym, gdy wszystko układa się pomyślnie, ale głęboka, promienna radość chrześcijanina jest tym, czego nie mogą przesłonić żadne cienie życia. Modlitwa apostoła Pawła może być dla nas wzorem właściwej modlitwy chrześcijanina. Uczyń mnie, Panie, zwycięzcą w każdej sytuacji. Uczyń mnie cierpliwym i wytrwałym w kontaktach z ludźmi, a przy tym daj mi radość, której nikt i nic mi nie odbierze. Modlitwa apostoła zawsze zawierała dziękczynienie. Apostoł jest wdzięczny Bogu za Kolosan. Pragnie też ich samych zachęcić do okazywania Bogu wdzięczności za wszystko, co od Niego otrzymali. Od 12 wiersza czytamy dalej: dziękujcie Ojcu bo On dał wam prawo do udziału w dobrach, które w Królestwie Światłości zachował dla swego ludu. On wyrwał was spod władzy ciemności i przeniósł do Królestwa swego ukochanego Syna, przez którego otrzymujemy odkupienie, przebaczenie grzechów. Wspaniałe słowa. Apostoł dziękuje za dobrodziejstwa, które chrześcijanie otrzymują w Chrystusie. Oto dwie główne myśli zawarte w tej modlitwie. Bóg dał Kolosanom uczestnictwo w dziedzictwie świętych. Istnieje bliskie podobieństwo między tym fragmentem listu do Kolosan a słowami apostoła Pawła zapisanymi w Dziejach Apostolskich, gdzie apostoł przemawia przed królem Agrypą i mówi o zadaniach, które otrzymał od Boga. Apostoł mówi tak: moim zadaniem jest otworzyć oczy poganom, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę współudziału z uświęconymi. Tak, pierwszym przywilejem każdego misjonarza jest danie wszystkim narodom uczestnictwa w dziedzictwie wybranych przez Boga. Izraelici byli zawsze narodem wybranym, ale teraz drzwi stanęły otworem dla wszystkich. Druga myśl przewodnia zawarta jest w zdaniu, które brzmi tak, iż Bóg przeniósł nas do królestwa Syna swego umiłowanego. Słowo przeniósł to w greckim oryginale czasownik metistemi. Słowo to wymaga objaśnienia. W czasach starożytnych, gdy jedno imperium odnosiło zwycięstwo nad drugim, zwyczajem zwycięzców było przenoszenie mieszkańców podbitego kraju na swoje ziemie wraz z całym dobytkiem. W ten sposób na przykład ludność Królestwa Północnego Izraela została zabrana do Asyrii, a mieszkańców południowego judzkiego królestwa uprowadzono do Babilonii. Apostoł Paweł wyraża więc myśl, że Bóg przeniósł chrześcijan do swego własnego królestwa. Nie było to zwykłe przemieszczenie, ale wyzwolenie. Miało ono cztery ważne aspekty. Po pierwsze, było to przeniesienie z ciemności w światłość. Ludzie bez Boga chodzą po omacku, błądzą, jak gdyby kroczyli w ciemnościach. Nie wiedzą, co powinni czynić, nie wiedzą, dokąd zmierzają. Przeżywają swoje dni w cieniach wątpliwości i w mrokach niewiedzy. Jeden z męczenników, przeczytawszy, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, by zbawić grzeszników, powiedział, że jest to jak gdyby świt wstający po ciemnej nocy. W Jezusie Chrystusie Bóg dał nam światłość, w której żyjemy i umieramy. Po drugie, to przeniesienie oznaczało zabranie z niewoli i wyprowadzenie na wolność. To odkupienie. A słowa tego używano w przypadkach wyzwalania niewolników oraz odkupywania rzeczy będącej w posiadaniu innej osoby. Ludzie bez Boga są niewolnikami swoich lęków, swojego grzechu. Są też niewolnikami własnej bezsilności, własnego egoizmu. Wyzwolenie możliwe jest tylko w Jezusie Chrystusie. Po trzecie, jest to przeniesienie spod mocy szatana w moc Bożą. Poprzez Jezusa człowiek zostaje wyzwolony ze szponów szatana i może zostać mieszkańcem Królestwa Bożego. Tak jak w dawnych czasach zwycięzca przenosił obywateli podbitego kraju na nową ziemię, tak i Bóg w swojej triumfalnej miłości przenosi ludzi z Królestwa Grzechu i Ciemności do Królestwa Światła i Świętości. I po czwarte, jest to przeniesienie ze stanu potępienia w stan przebaczenia. W swoich grzechach człowiek nie zasługuje na nic oprócz potępienia, ale dzięki działaniu Chrystusa odkrywa on miłość Bożą i Jego przebaczenie. Wie, że nie jest już skazańcem, przestępcą przed Bożym sądem, lecz synem, dla którego droga do domu stoi zawsze otworem. Po wyrażeniu wdzięczności Bogu za Kolosan i zapewnieniu ich o swoich modlitwach przyczynnych, apostoł kieruje wzrok czytelników swojego listu na Chrystusa. Pragnie im i nam ukazać w pełni to, kim naprawdę jest Jezus Chrystus. Od 15 wiersza 1 rozdziału listu do Kolosan czytamy: On, Syn, jest obrazem niewidzialnego Boga i pierworodnym wśród wszystkiego, co stworzone, bo przez Niego Bóg stworzył wszystko, co istnieje w niebie i na ziemi, zarówno to, co widzialne, jak i to, co niewidzialne. Królestwa, państwa, władze, mocarstwa, to wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. On jest ponad wszystkim, a wszystko istnieje dzięki Niemu. Jest to fragment tak trudny, a zarazem tak ważny, że musimy poświęcić mu więcej uwagi. W tym celu podzielimy nasze rozważania na kilka części. Zaczniemy od sytuacji, która bezpośrednio doprowadziła do napisania tego listu, jak również będziemy mówić o całości poglądu na Chrystusa, który apostoł Paweł przedstawia w tych wspaniałych, niezwykłych słowach. Jedną z właściwości umysłu ludzkiego jest to, że człowiek myśli tylko tyle, ile musi. Dopiero gdy wiara jego jest zwalczana lub podlega atakom, zaczyna on naprawdę zastanawiać się nad jej znaczeniem. Kościół dopiero wtedy zdaje sobie sprawę z bogactw, jakie kryją się w prawowierności, gdy staje w obliczu niebezpiecznej herezji. Charakterystyczną cechą chrześcijaństwa jest możliwość wytworzenia nowych bogactw zawsze, gdy wymaga tego nowo powstała sytuacja. I tak było właśnie w przypadku apostoła Pawła i sytuacji w Kolosach. Apostoł nie obracał się w próżni, kiedy pisał swój list. Jak można zauważyć we wstępie listu, pisał, by ustosunkować się do ściśle określonej sytuacji. We wczesnym kościele istniał kierunek myślenia zwany gnostycyzmem. Jego zwolenników nazywano gnostykami, co w przybliżeniu oznacza intelektualistów. Ludzie ci byli niezadowoleni z tego, co uważali za prymitywną prostotę chrześcijaństwa. Pragnęli je jakby udoskonalić. Pragnęli zamienić je w filozofię. Chcieli postawić na równi z innymi kierunkami filozofii, jakie istniały w owych czasach. Gnostycy wyszli z podstawowego założenia, że materia jest w całości złem, a duch dobrem. Następnie utrzymywali, że materia jest wieczna i że z owej materii, będącej złem, został stworzony świat. Chrześcijanie, używając wyrażenia technicznego, wierzyli i wierzą w stworzenie świata z niczego, mocą Bożego Słowa. Bóg stworzył wszechświat z niczego, mocą swego Słowa. Bóg jest duchem. Jeżeli duch jest dobrem, a materia, jak uważają gnostycy, złem, to trzeba uważać, że prawdziwy Bóg nie mógł dotknąć materii, dlatego też nie mógł sam być stwórcą. Gnostycy uważali więc, że Bóg wysłał serię emanacji, z których każda kolejna była coraz bardziej oddalona od Boga. Tak, aż wreszcie ostatnia z nich była tak odległa, że mogła dotknąć materii i stworzyć świat. W konsekwencji więc stworzenie świata było w oczach gnostyków zupełnie czymś innym niż to, które opisuje Biblia. Gnostycy uważali Boga za kogoś zupełnie oddalonego od świata materii i uważali całe stworzenie za złe. Natomiast Biblia podkreśla, że cały świat stworzony przez Boga był dobry. Biblia mówi o Bogu jako stwórcy kochającym swoje stworzenie. Stwórcy, który troszczy się o nie, okazuje mu swoją łaskę i miłosierdzie. Rozwijając swoją błędną koncepcję stworzenia, gnostycy poszli jeszcze dalej w swoich rozważaniach. Uważali, że w miarę oddalania się kolejnych emanacji od Boga, stawały się one coraz bardziej nieświadome Jego istoty. Najdalsze z nich wykazywały już nie tylko nieświadomość, ale także wrogość w stosunku do Niego. Gnostycy doszli więc do wniosku, że emanacja, która stworzyła świat, była zarówno nieświadoma, jak i wrogo nastawiona do prawdziwego Boga. Czasami Identyfikowali oni ową emanację z Bogiem Starego Testamentu. To oczywiście pociągnęło za sobą logiczne konsekwencje. Gnostycy uważali, że Stwórca nie był Bogiem, lecz kimś wrogim Bogu. Świat nie jest więc światem Boga, ale należy do sił mu nieprzyjaznych. Dlatego stwierdzali, apostoł Paweł podkreśla, że to Bóg stworzył świat, a jego pośrednikiem w dziele stworzenia był jego Syn Jezus Chrystus, nie nieświadoma i wroga emanacja. Powtórzmy jeszcze raz. Apostolskie nauczanie jest jasne. Bóg stworzył świat, a jego pośrednikiem w dziele stworzenia był jego jedyny Syn, Jezus Chrystus. Gnostycy sądzili, że Jezus Chrystus stanowczo nie jest kimś wyjątkowym. Wiemy już, że zakładali istnienie całego strumienia emanacji pomiędzy światem a Bogiem. Upierali się więc, że Jezus to po prostu jedna z tych emanacji. Mógł zajmować wysokie miejsce wśród nich, mógł nawet zajmować najwyższe miejsce, ale był tylko emanacją wydzieloną przez Boga. Apostoł Paweł przeciwstawia się temu. Stwierdza, że w Jezusie Chrystusie zamieszkała cała pełnia boskości. Jednym z najważniejszych celów listu do Kolosan było właśnie to stwierdzenie, że Jezus jest całkowicie wyjątkowy i że w pełni mieszka w nim Bóg. Z powyższych poglądów gnostyków wynikały dalsze wnioski dotyczące Jezusa. Jeśli materia jest złem, złem było również jego ciało. Ten, kto był objawieniem Boga, nie mógłby mieć prawdziwego ciała. Byłby niczym więcej niż duchową zjawą w cielesnej powłoce. Gnostycy odrzucili więc człowieczeństwo Jezusa. W ich pismach zachowały się stwierdzenia, że chodząc nie pozostawał śladów stóp na ziemi. Tłumaczy to użycie w liście do Kolosan bardzo dobitnych określeń. Apostoł Paweł mówi o Jezusie, który pojednał ludzi z Bogiem w swoim ziemskim ciele, w którym żyła pełnia boskości. Przeciwstawiając się gnostykom, apostoł stwierdza, że Chrystus był człowiekiem z krwi i kości. Mamy tu więc drugą zasadniczą różnicę pomiędzy poglądami fałszywych nauczycieli niepokojących Kolosan a apostolską nauką Nowego Testamentu. Jezus, chodząc po ziemi, był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. Dlatego właśnie mógł za nas umrzeć i mógł dla nas zmartwychwstać. Mógł przyjąć na siebie nasz grzech i dać nam nowe, wieczne życie. Zadaniem człowieka jest odnalezienie drogi do Boga. Gnostycy widzieli tu ogromną przeszkodę w postaci serii emanacji rozciągniętych pomiędzy Bogiem a światem. Uważali, że dusza wznosząca się ku Bogu musi pokonywać bariery każdej kolejnej emanacji. Do tego celu niezbędna jest znajomość specjalnych haseł oraz szczególna wiedza, twierdzili. Uważali, że tylko oni przekazują tę właśnie tajemną wiedzę. Wiązały się z tym dwie tezy. Zbawieniem jest wiedza rozumna. Przeciwstawiając się temu, apostoł twierdzi, że zbawienie nie leży w wiedzy, lecz w odkupieniu i w wybaczeniu grzechów. Uczeni gnostycy uważali proste prawdy Ewangelii za niewystarczające. Według nich w swej wędrówce dusza potrzebuje o wiele więcej. Szczegółowo opracowanej wiedzy oraz tajemniczych haseł, które znał tylko gnostyk. W odpowiedzi apostoł stwierdza stanowczo, że ocalenie przynosi prawda zawarta w Ewangelii Chrystusowej. Jeżeli zbawienie zależy od wyszukanej wiedzy, to jest ono dostępne jedynie dla intelektualistów. Gnostycy stosowali podział ludzi na dwie kategorie. Kategorię duchową i ziemską. Zbawiony, według nich, mógł być tylko człowiek należący do pierwszej z nich. Zbawienie zupełnie leżało poza zasięgiem przeciętnego człowieka, według gnostyków. Idei zbawienia, dostępnego dla nielicznej grupy inteligencji, apostoł przeciwstawia Ewangelię dobrą dla każdego, bez względu na to, czy jest on niewykształconym człowiekiem, czy też uczonym mędrcem. Tak właśnie brzmiały wielkie doktryny gnostyków. Czytając zarówno ten fragment listu, jak i cały list, należy pamiętać o tych poglądach. działając przeciwko nim, apostoł Paweł uczynił swój język zrozumiałym i jasnym dla wszystkich. Apostoł wypowiada dwie wielkie uwagi odnośnie Jezusa. Po pierwsze, Jezus Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga. Apostoł używa tu słowa, które jest w stanie pobudzić wszelkie wspomnienia w pamięci tych, którzy je słyszeli. Słowo to brzmi eikon. Dokładnie można je przetłumaczyć jako obraz. Obraz to dwa pojęcia łączące się ze sobą. Jednym jest wyobrażenie, podobizna, która jeśli jest wystarczająco dobra, może stać się objawieniem. Apostoł, używając tego określenia, zakłada, że Jezus jest doskonałym objawieniem Boga. Chcąc wiedzieć, jakim jest Bóg, musimy spojrzeć na Jezusa. On dokładnie reprezentuje Boga pod postacią, jaką człowiek może zobaczyć, poznać i zrozumieć. Za słowem tym kryje się również niezmiernie interesujący podtekst. Stary Testament wiele mówi o mądrości. Wspaniałe wiersze można znaleźć w Księdze Przysłów, w rozdziałach 2 i 8. Mądrość jest tak wieczna jak Bóg, który dysponował nią w dziele stworzenia świata. Mądrość jest obrazem dobroci Bożej. Apostoł Paweł mógłby przemówić do Żydów takimi słowami: całe życie spędzacie myśląc i pisząc o Bożej mądrości, odwiecznej jak sam Bóg, mądrości, która stworzyła świat i obdarzyła ludzi rozumem. Ta mądrość właśnie objawiła się w cielesnej powłoce jako Jezus Chrystus. To tylko jeden z aspektów tej prawdy, że Jezus jest obrazem, objawieniem się Boga. Ale jakże ważna to prawda. Nie chodzi o intelektualne poszukiwania drogi do Boga. Do Boga nie można dotrzeć na podstawie filozoficznych rozważań. Chodzi o przyjęcie Bożego objawienia się w Jezusie Chrystusie. W Nim objawia się najwyższa mądrość i w Nim znajdują się wszystkie inne, wspaniałe, duchowe skarby, które Bóg nam daje, bo jest miłością.